Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wyłoniło 5 kandydatów na pierwszego prezesa tego sądu. To Włodzimierz Wróbel, Małgorzata Manowska, Tomasz Demendecki, Leszek Bosek i Joanna Misztal-Konecka. Spośród tych sędziów prezydent dokona ostatecznego wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wskazało kandydatów na następcę Małgorzaty Gersdorf po 6 dniach obrad. O wynikach głosowania poinformował przewodniczący zgromadzenia sędzia Aleksander Stępkowski.
Są to w kolejności alfabetycznej. Sędzia Leszek Bosek, który uzyskał 4 głosy. Sędzia Tomasz Demendecki, który uzyskał 14 głosów. Sędzia Małgorzata Manowska, która uzyskała 25 głosów. Sędzia Joanna Misztal-Konecka, która uzyskała 2 głosy. I sędzia Włodzimierz Wróbel, który uzyskał największą liczbę, bo 50 głosów. W głosowaniu wzięło udział 95 sędziów. Wydaje mi się, że ważne jest też podkreślenie tego, że na liście w związku z tym znajdą się osoby, na które głos swój oddali wszyscy członkowie Zgromadzenia Ogólnego. W związku z czym pojawiające się w mediach wątpliwości co do tego, czy ta lista kandydatów będzie listą całego Zgromadzenia Ogólnego, czy też nie, można uznać za niebyłe i całkowicie rozproszone.
Posiedzenie, na którym wyłoniono 5 kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, rozpoczęło się 8 maja. Pierwotnie przewodniczył mu sędzia Kamil Zaradkiewicz. Po 3 dniach obrad Zaradkiewicz odroczył je i zwrócił się do prezydenta o zmianę regulaminu Sądu Najwyższego. Ostatecznie Zaradkiewicz zrezygnował z wykonywania obowiązków pierwszego prezesa. Na jego miejsce prezydent wyznaczył Aleksandra Stępkowskiego, który wznowił obrady w piątek. Kadencja poprzedniej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf wygasła z końcem kwietnia. W ramach programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich dofinansowaniem zostało objętych 12 obiektów, które otrzymają ponad 19 milionów złotych. Poinformowali w Wiśniowej Górze w województwie łódzkim premier Mateusz Morawiecki i minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Politycy odwiedzili tam w sobotę gminny ośrodek sportowo-rekreacyjny. Dzięki dofinansowaniu w ramach pilotażowej edycji programu powstanie tam pełnowymiarowe boisko piłkarskie z pneumatycznym zadaszeniem. Podczas wizyty w Łódzkiem premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że musimy mieć jak najwięcej boisk do treningu młodzieży przez cały rok. Dlatego, jak mówił, rząd wciąż chce rozwijać program budowy zadaszeń boisk piłkarskich.
Teraz podjęliśmy decyzję, żeby wszystkie te wnioski, które do tej pory do nas spłynęły, zostały zaopiniowane pozytywnie. Będzie już wkrótce, w miesiącach licząc, najbliższych 12 takich boisk. Ale wkrótce potem chcemy ten program jeszcze bardziej poszerzyć, bo no właśnie na takich boiskach, gdzie chłopcy i dziewczęta będą mogli trenować cały rok, będą na pewno rosły polskie talenty, przyszli reprezentanci polskiej reprezentacji narodowej i klubów.
Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich to pierwsze ogólnopolskie przedsięwzięcie inicjujące oraz wspierające inwestycje w zakresie zadaszeń pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Środki na jego realizację pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Choć skala spadku nie jest tak duża jak w innych obszarach, to negatywne skutki epidemii są wyraźnie widoczne w sektorze mieszkaniowym. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Główny Urząd Statystyczny ogłosił wstępne wyniki budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń-kwiecień 2020. W tym okresie oddano do użytkowania ponad 63 tysiące mieszkań. To oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,8%. W samym kwietniu spadek ten wyniósł ponad 22%. Wpływ epidemii na budownictwo mieszkaniowe widać jeszcze bardziej w danych dotyczących liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. W okresie od stycznia do kwietnia rozpoczęto budowę ponad 66 tysięcy mieszkań. To o 12,7% mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. W samym kwietniu spadek wyniósł ponad 37%. Budownictwu, podobnie jak całej gospodarce, najbardziej pomoże zupełne uwolnienie, wskazuje dr Marian Szołucha, ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego.
Należy się spodziewać, że sytuacja zacznie wracać do normy, bo deweloperzy, firmy budowlane wstrzymali oddech w tych najgorszych tygodniach lockdownu i pandemii COVID-19 zaczęli przyglądać się sytuacji, zawiesili swoje inwestycje, zaczęli mieć problemy z dostępnością siły roboczej, która wcześniej zasilana była głównie z kierunku ukraińskiego.
Resort rozwoju wskazuje, że oceniając wyniki budownictwa za kwiecień, warto zauważyć, że w tym miesiącu w dużym stopniu wstrzymane zostały prace urzędów wydających pozwolenia na budowę lub decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 312 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. 179 przypadków dotyczy osób z województwa śląskiego. Resort podał też, że zmarło kolejne 11 osób. Od początku epidemii w naszym kraju zanotowano łącznie 20 931 przypadków choroby. Z jej powodu zmarło 993 osoby. Liczba osób, które pokonały chorobę, zbliża się do 9 tysięcy. Prezydent Andrzej Duda odwiedził w sobotę Maciejowice i Garwolin w województwie mazowieckim. W Maciejowicach prezydent złożył kwiaty przed pomnikiem naczelnika narodu polskiego Tadeusza Kościuszki i jego żołnierzy oraz zwiedził lokalne muzeum jego imienia. Andrzej Duda na konferencji prasowej na tamtejszym rynku, odnosząc się do sytuacji związanej z epidemią, powiedział, że cieszy się, iż w tej trudnej sytuacji jest wśród ludzi optymizm. Jak dodał, chciałby, by optymizm i poczucie wewnętrznej siły zawsze było naszą cechą.
Chciałbym, żebyśmy dzięki temu umieli także my jako współczesne pokolenie przejść przez różne trudności, bo Maciejowice, które wtedy były świadkiem tamtej wielkiej bitwy, niestety niezwycięskiej dla Tadeusza Kościuszki i dla ówczesnych jego towarzyszy broni powstańców. Potem mieliśmy ponad 100 lat zaborów, czasów nieszczęśliwych dla Polaków, bo przecież polskiego państwa nie było, ale zawsze umieliśmy przejść przez te najtrudniejsze okresy naszej historii. Pewnie dzięki temu optymizmowi, wierze i hartowi ducha, który zawsze jako Polacy mieliśmy.
Wcześniej prezydent Andrzej Duda odwiedził targ w Garwolinie, następnie złożył wizytę w firmie Lechpol Electronics w tym mieście. W Krakowie zdewastowano Małopolskie Biuro Prawa i Sprawiedliwości. Na drzwiach farbą w sprayu został namalowany wulgarny napis. Podobne napisy znajdowały się też na chodniku przed kamienicą. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. O szczegółach sprawy mówił naszej redakcji poseł z Małopolski i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Biuro zostało zaatakowane, można powiedzieć, na wprost. Była tam prawdopodobnie próba włamania, ale także zostało ono oszpecone wulgarnymi napisami, które w sposób jednoznaczny można było zakwalifikować mowy nienawiści, wulgaryzmy, które wskazują na to, że ta nienawiść, szczególnie w obozie opozycji, jest bardzo duża, albo w kręgach opozycji do Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko, co dzieje się na arenie politycznej naszego kraju, przekłada się na takie właśnie akty wandalizmu. Kto sieje wiatr, zbiera burzę i myślę, że to jest również i udziałem dzisiaj opozycji.
Zgłoszenie o zdarzeniu na policję wpłynęło w sobotę rano. W zdewastowanym budynku mieści się Małopolskie Biuro PiS-u oraz Biuro Poselskie Ryszarda Terleckiego. Pod hasłem Wszystko postawiłem na Maryję na Jasnej Górze po raz 21 odbyła się pielgrzymka młodych z Radiem Maryja. W tym roku ze względu na epidemię miała ona wymiar głównie duchowy. Uczestnictwo w wydarzeniu było możliwe za pośrednictwem transmisji w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Centralnym punktem duchowej pielgrzymki była msza święta w kaplicy Cudownego Obrazu. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy diecezji radomskiej, ksiądz biskup Piotr Turzyński. W homilii ksiądz biskup wzywał młodych słuchaczy Radia Maryja do postawienia na Maryję.
Jest pewne, że obok kolejnych sukcesów, zdanych egzaminów, nie zabraknie bolesnych doświadczeń. Życie człowieka to jest też ból i cierpienie. Zawsze będzie. Nie ma życia łatwego. Ale obok tego cierpienia i przegranych będzie Boże miłosierdzie. Tak mówił Jan Paweł II. I powiedzmy dzisiaj sobie też, będzie Maryja. Weź ją, postaw na nią, przyjmij ją do swojego życia. Weź różaniec do ręki, noś go, módl się. Wsuń różaniec do kieszeni swojego chłopaka, pociągnij go na majówkę, daj mężowi.
Podczas pielgrzymki głos zabrał też dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk.
Bóg zapłać za to, że jesteście
reprezentantami, przedstawicielami, delegatami milionów ludzi młodych z ojczyzny i ze świata, z różnych stron świata. Pozdrawiamy was wszystkich, którzy łączycie się z nami też. Nie widzimy was, ale widzicie naszą królową, naszą matkę. I to jest radosne.
Na Jasnej Górze obecni byli przedstawiciele młodzieży z całej Polski. Podczas pielgrzymki młodzi zawierzyli Maryi swoje drogi, marzenia i intencje. Wierni Kościoła katolickiego w Belgii nadal nie mogą fizycznie uczestniczyć we mszy świętej. Wyjątkiem są sytuacje pogrzebów i ślubów. Już pod koniec ubiegłego miesiąca konferencja Episkopatu Belgii informowała, że belgijscy biskupi chcą wznowienia celebracji liturgicznych w kościołach w porozumieniu m.in. z rządem federalnym i podmiotami państwowymi. Biskupom chodziło przy tym o przestrzeganie standardów sanitarnych, mając na uwadze wysoki poziom zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa w Belgii. Więcej Dawid Nachajowski.
W ubiegłym miesiącu koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii, ojciec Damian Kopytto, osobiście zwrócił się do przedstawicieli władzy kościelnej, sugerując zmiany, jakie wprowadzane są w Polsce odnośnie do możliwości uczestnictwa w publicznych celebracjach liturgicznych. Porozumienie z belgijskimi władzami w sprawie organizacji mszy świętych w Belgii nie jest jednak proste do osiągnięcia.
Trwają obecnie spotkania przedstawicieli różnych religii, także wyznań chrześcijańskich, odnośnie przywrócenia publicznych celebracji liturgicznych, a te spotkania dotyczą zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa. Zwrócono również uwagę na to, że ze względu na dużą liczbę muzułmanów w Belgii do 23 maja trwa Ramadan. Z tego też względu świątynie nie mogą być otwarte, ponieważ muzułmanie licznie gromadziliby się właśnie w swoich świątyniach na modlitwach. Dlatego najprawdopodobniej już w czerwcu w Belgii kościoły powtórnie zostaną otwarte. Od ubiegłego tygodnia zwiększono możliwość uczestnictwa wiernych w liturgii pogrzebu, jak i również sakramentu małżeństwa. Obecnie może uczestniczyć w pogrzebie i na ślubie 30 osób.
Mówi ojciec Damian Kopytto, koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii, podkreśla także, iż zarówno biskupom belgijskim, jak i wszystkim duszpasterzom polonijnym bardzo zależy na jak najszybszym otwarciu kościołów w celu udzielania sakramentów świętych wiernym. Takie pragnienie wyrażają także mieszkający w Belgii wierni kościoła katolickiego, Belgowie, Polacy, wspólnoty międzynarodowe. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
I na tym kończymy wiadomości w Radiu Maryja.